Łąki Józefowskie. Przewodnik, czerwona ścieżka dydaktyczna. Wstęp. Parki narodowe są jedną z form ochrony przyrody. Wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Tworzy się je głównie w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów i składników przyrody, a także zachowania walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu oraz odtwarzania zniszczonych siedlisk. Do tej pory w Polsce utworzono 23 parki narodowe, które reprezentują 1% powierzchni kraju. Park Narodowy Bory Tucholskie został utworzony 1 lipca 1996 roku na obszarze 4613,4 hektara. Położony jest w północnej Polsce, w pasie Pojezierza Południowo-Bałtyckiego. Swym zasięgiem obejmuje południowo-zachodnią część Borów Tucholskich. Stanowi on strefę rdzenną, utworzonego 2 czerwca 2010 roku, rezerwatu biosfery Bory Tucholskie. Jednym z ważniejszych elementów ochrony przyrody jest edukacja przyrodnicza. Skutecznie pomaga ona ocalać piękno naszego krajobrazu oraz bogactwo świata roślin i zwierząt. Wspiera działania ochronne, które są prowadzone w parkach narodowych. Podstawą edukacji przyrodniczej w terenie są ścieżki edukacyjne. Niniejszy przewodnik ma ułatwić poznanie jednej z czterech ścieżek dydaktycznych, które istnieją na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Ścieżka Łąki Józefowskie prowadzi przez atrakcyjne i zróżnicowane obszary parku, umożliwiając zapoznanie się z bogactwem świata roślin, zwierząt i grzybów. Korzystając z niej, turysta będzie mógł podziwiać rozległy kompleks łąk, największe w parku i bardzo czyste, jezioro Ostrowite z urozmaiconą linią brzegową oraz tak charakterystyczne dla tego rejonu bory sosnowe. Najlepszą porą na wędrówkę ścieżką jest wiosna, kiedy to nad łąkami zaobserwować można krzyczącą głośno czajkę, z wiosennych rozlewisk dochodzą tysiące żabich głosów, a na wodach jeziora Ostrowitego pływają dostojne łabędzie. Oczywiście każda pora roku jest dobra do odwiedzenia parku, każda dostarcza innych, niezapomnianych wrażeń. Długość całej ścieżki wynosi 5,3 km. Dla mniej wytrwałych wędrowców rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z roweru, który pozwoli pokonać trasę w około 1 godzinę. Jednak przemierzenie ścieżki pieszo sprzyjać będzie bardziej wnikliwemu poznaniu wszystkich jej uroków. Ścieżka dydaktyczna oznakowana jest w terenie kwadratami o boku 10 cm koloru białego z czerwoną przekątną szerokości 3 cm. Najciekawsze miejsca zostały oznaczone słupkami z cyframi odpowiadającymi punktom opisanym w niniejszym przewodniku. Brakuje natomiast wyznaczonych przystanków w postaci tablic z opisami. Dlatego też sugerujemy zabranie ze sobą tego przewodnika. Mamy nadzieję, że pozwoli on zaspokoić potrzeby poznawcze miłośników przyrody. Niezbędna do obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku, okaże się również lornetka. Przekraczając granice Parku Narodowego Bory Tucholskie, pamiętajmy o tym, że kolejne pokolenia wkładały wiele trudu w to, byśmy mogli dziś cieszyć się pięknem tego obszaru. Dlatego też powinniśmy przestrzegać zasad zachowania się w Parku Narodowym Bory Tucholskie oraz stosować się do poleceń pracowników parku. Przestrzeganie przepisów konieczne jest dla zachowania tych cennych, pod względem przyrodniczym, zakątków naszego regionu. Pamiętajmy również o zakupie biletów wstępu do parku. Życzymy wszystkim turystom miłych chwil spędzonych na łonie natury podczas wędrówek po naszej ścieżce. Do zobaczenia w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Przystanek pierwszy. Budowa piętrowa lasu. Ścieżka dydaktyczna Łąki Józefowskie zaczyna się i kończy przy śródleśnym parkingu, około 2 km na północ od wsi Klosnowo. Dystans od stacji kolejowej w Powałkach do parkingu śródleśnego w Klosnowie, gdzie zaczyna i kończy się ścieżka, wynosi około 3,5 km. Natomiast od wyłuszczarni nasion w Klosnowie tylko 1,9 km, a od miejscowości Funka około 3,7 km. Zanim rozpoczniemy wycieczkę, zapoznajmy się z zasadami zwiedzania parku, które umieszczone są na jednej ze znajdujących się tu tablic. Następnie proponujemy przyjąć północny kierunek zwiedzania. Po około 800 metrach docieramy do bramy parku. Przekraczamy ją, pokonujemy kolejne 500 metrów. Docieramy do skrzyżowania szlaków. Po lewej stronie przystanek numer 1. Pierwszy przystanek usytuowany jest na siedlisku borowym, gdzie drzewostan ma przeszło 110 lat. Lasy to jedne z najbogatszych ekosystemów lądowych. Im bardziej naturalne, tym bogatsze i o bardziej złożonej budowie. W lesie możemy wyróżnić kilka warstw. Są to piętro drzew, podszyt czyli podrost, runo leśne, ściółka i gleba. Łączy je zasadnicza cecha, bezwzględne dążenie do światła. Ta zamknięta przestrzeń powoduje, że we wnętrzu lasu panuje swoisty klimat, nazywany fitoklimatem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze można wyraźnie określić granice pomiędzy poszczególnymi piętrami, a stosowane określenia są umowne. Piętro drzew to zasadnicza część lasu. Tworzą je wysokie drzewa. W Parku Narodowym Bory Tucholskie jest to najczęściej sosna zwyczajna, czasami brzoza. Tylko na rzeźniejszych fragmentach lasu i w pobliżu wód możemy spotkać dęby, topole, przede wszystkim osikę, olsze, jesiony. Korony drzew tworzą tak zwany okap, czyli górną granicę pomiędzy otwartą przestrzenią a wnętrzem lasu. Warunki atmosferyczne panujące we wnętrzu lasu są inne niż na otwartej przestrzeni. Powietrze w lesie przesączone jest różnorodnymi olejkami eterycznymi, które nadają mu specyficznych właściwości. Korony mogą częściowo lub całkowicie wypełniać sklepienie lasu. Decyduje to o dostępie światła do dolnych warstw, a tym samym wpływa na ich bardziej lub mniej bujny rozwój. Korony zatrzymują część opadów atmosferycznych, ale także nie pozwalają na szybką utratę wilgoci i ciepła z wnętrza lasu. Sosna zwyczajna wykazuje dużą zmienność. W obrębie gatunku występują liczne formy i odmiany, różniące się między sobą cechami budowy morfologicznej, pokrojem, a także właściwościami drewna. Spowodowane jest to ogromnym zasięgiem występowania tego gatunku. Mówimy, że sosna zwyczajna to drzewo eurosyberyjskie. Na północy osiąga granice występowania lasów, na wschodzie dociera prawie do Morza Ochockiego i Japońskiego. W Europie występuje w jej wschodniej i środkowej części, omijając półwyspy w basenie Morza Śródziemnego. Jest to gatunek drzewiasty, osiągający wysokość od 25 do 35 metrów, choć zdarzają się okazy nawet do wysokości 48 metrów. Pokrój drzewa zależy od wieku i stanowiska. W młodości korona jest stożkowata, z wiekiem przyjmuje kształt parasolowaty i umieszczona jest wysoko nad ziemią. Na otwartej przestrzeni drzewa są niższe, krępe, a ich korona szeroka i spłaszczona, osadzona nisko nad ziemią. Kora w części odziomkowej jest bardzo gruba, nawet około 10-centymetrowa, spękana tafelkowato, brunatno-szara. W wyższych partiach pnia i na gałęziach jest cienka, czerwono-żółta i łuszcząca się cienkimi płatkami. Ze względu na układ kory na pniu można wyróżnić dwie formy, gryzowaną lub inaczej kołnierzykowa oraz guskowatą. Sosna zwyczajna należy do sosen dwuigłowych. Z krótkopędów wyrastają dwie igły, zwykle skręcone wzdłuż osi, sztywne, drobnopiłkowane, ostro zakończone o zabarwieniu najczęściej zielonym. Trwałość igieł, 3 lata. Jest gatunkiem żywicznym, a przewody żywiczne znajdują się zarówno w drewnie, jak i w igłach. Należy do drzew rozdzielnopłciowych, jednopiennych. Kwitnie w maju. Kwiatostany męskie są siarkowo-żółte, skupione u nasady tegorocznych pędów. Pyłek roznoszony jest przez wiatr. Kwiatostany żeńskie szyszeczko-kształtne, osadzone pojedynczo lub po kilka na szczytach tegorocznych pędów, czerwonawe. Rozwój szyszki trwa prawie 3 lata. W pierwszym roku następuje tylko zapylenie, a szyszeczka zmienia zabarwienie na zielone. Wiosną drugiego roku dochodzi do zapłodnienia. Od tego momentu szyszka zaczyna rosnąć, a gdy jest dojrzała, przybiera barwę brunatną. Nasiona wysypują się pod koniec zimy lub wczesną wiosną trzeciego roku. Nasionko jest małe, trójkątne, zaokrąglone, spłaszczone z jednej strony, brązowe i połyskujące, z brunatnym skrzydełkiem 3-4 razy dłuższym od nasionka, obejmującym je kleszczowato. Rośnie stosunkowo szybko. Żyje około 300-350 lat, a czasami 500 lat. System korzeniowy jest zmienny, choć najczęściej głęboki i z wyraźnym korzeniem palowym. To mało wymagający gatunek w stosunku do siedliska. Pod względem wymagań co do wody jest kserofitem, co do gleby, oligotrofem. Jest światłożądna, nie szkodzą jej przymrozki i mrozy. Dobrze znosi wahania temperatur. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje w glebie obecności grzybów mikoryzowych. Do najczęstszych należą grzyby z rodzaju lacaria, ale również inne grzyby kapeluszowe, jak borowiki czy podgrzybki. Brzoza brodawkowata, to obok sosny zwyczajne i najczęściej spotykane drzewo w parku. Już z daleka wyraźnie odznacza się na tle lasu, a to za sprawą białego zabarwienia kory, które zawdzięcza substancji o nazwie betulina. Charakteryzuje się ażurową budową korony. Zwisające z konarów długie, gałązki delikatnie porusza nawet niewielki wiatr. Drzewo to jest zwiastunem wiosny. Jako jedno z pierwszych rozwija liście. Są one romboidalne lub trójkątne, podwójnie i nierówno piłkowane, długości od 3 do 7 cm. Z góry ciemnozielone, pod spodem jaśniejsze. Brzozy niestety łatwo ulegają wywrotom, a to za sprawą płytkiego systemu korzeniowego. Nie ma ona, podobnie jak sosna, dużych wymagań w stosunku do gleby, jak i wody. Do swojego prawidłowego rozwoju potrzebuje jednak pełnego światła. Należy do gatunków pionierskich. Warto również pamiętać, że w pobliżu ujemnie jonizujących brzóz, znajdują ukojenie i wspaniale wypoczywają ludzie o nerwowym usposobieniu. Warstwę podszytu tworzą krzewy, ale również gatunki drzewiaste, które z różnych powodów znalazły się poniżej zasadniczego piętra drzew. Spośród krzewów spotkamy tu jałowiec pospolity, jarząb pospolity tzw. jarzębinę, kruszynę, bezczarny, porzeczkę czarną, różę dziką, czy tarninę. Gatunki tworzące podszyt spełniają w lesie funkcje biocenotyczno-pielęgnacyjne. A zatem, wzbogacają biocenozę, zabezpieczają glebę przed nadmiernym zachwaszczeniem, przesuszeniem, czyli utrzymują ją w sprawności. Mają wpływ na warunki klimatyczne. Na przykład hamują wnikanie wiatru do wnętrza lasu. Zwiększają różnorodność fauny, dostarczając jej pożywienia i schronienia. Jałowiec pospolity prawie zawsze towarzyszy sośnie i brzozie, bo tak jak one, należy do oligotrofów, czyli gatunków o niewielkich wymaganiach co do żyzności gleby, i kserofitów, czyli gatunków o niewielkich wymaganiach wilgotnościowych w glebie. W borach sosnowych często jest jedynym gatunkiem podszytowym. Liście jałowca to ostro zakończone igły, wyrastające po 3 wokółku. Na zewnętrznej stronie mają, bardzo charakterystyczny, biały, woskowy pasek. Jałowiec jest gatunkiem zwykle dwupiennym, czyli kwiaty męskie i żeńskie występują na różnych osobnikach. Kwitnie w maju, czerwcu. Szyszko jagody, czyli owoce jałowca, początkowo są zielone, a gdy dojrzeją, następuje to w drugim lub trzecim roku od zapylenia, stają się granatowo-czarne, pokryte woskowym nalotem. Jałowiec jest gatunkiem długowiecznym, rośnie bardzo wolno. Jarząb pospolity, czyli jarzębina, należy do gatunków pionierskich. I chociaż najlepiej rozwija się na świeżych, luźnych i żyznych glebach, to spotkamy ją także na suchych i ubogich piaskach. Nie znosi tylko siedlisk nadmiernie i stale uwilgotnionych. Rozwija się zarówno w formie krzewu, jak i drzewa. Posiada liście złożone, nieparzysto-pierzaste, od 4 do 9 par listków, z listkiem szczytowym, umieszczonym na długim ogonku. W maju pojawiają się wielokwiatowe baldachogrona, z których, pod koniec lata, rozwiną się czerwone owoce. Zarówno liście, jak i owoce znajdują zastosowanie w ziołolecznictwie. Runoleśne to ostatnia widoczna warstwa żywych roślin. Tworzą ją mchy, porosty, paprotniki, grzyby kapeluszowe, rośliny zielne. Znajdujemy tu także młode pokolenie gatunków drzewiastych, tak zwany nalot. Warstwa ta jest tym bujniejsza, im więcej światła dociera do niej. Cechą charakterystyczną jest tu sezonowość roślin. Mówimy o roślinach aspektu wiosennego, jesiennego i tym podobnych. Większość występujących w lasach roślin wykorzystuje do rozwoju krótki dostęp bezpośredniego światła, szczególnie wiosną tuż przed rozwojem liści gatunków drzewiastych. Ściółka, Wierzchnia jej warstwa jest najczęściej sucha. Osłania ona przed wysuszeniem i mrozem, leżącą pod spodem, wilgotną warstwę. Ściółka ma charakterystyczny grzybowy zapach. Jest miejscem życia ogromnej ilości organizmów, jak chociażby grzybów, ślimaków, owadów, pająków oraz innych bezkręgowców. Uczestniczą one w procesie rozkładu ściółki na próchnicę, a następnie w procesach humifikacji i uwalniania prostych związków chemicznych do gleby. Po ich rozpuszczeniu w wodzie uwolnione substancje stają się źródłem pokarmu dla producentów, czyli roślin. Warstwowa budowa lasu jest bardzo ważna, ponieważ umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni zarówno powietrznej, jak i glebowej. Im korzystniejsze warunki w lesie, tym więcej i bardziej zróżnicowanych warstw. I odwrotnie, w trudnych warunkach klimatycznych i na ubogich glebach warstw jest mniej i są one mało zróżnicowane pod względem gatunkowym. W takim ubogim układzie nawet niewielkie zmiany mogą stać się przyczyną zachwiania jej równowagi, a w konsekwencji może dojść do jej zniszczenia. Jeszcze tylko sprawdzamy właściwy kierunek spaceru, czyli Łąki Józefowskie i ruszamy dalej, tym razem na wschód. By dotrzeć do przystanku numer 2, musimy pokonać jakieś 850 metrów, tuż przy drodze mijamy kilka mrowisk. Przystanek drugi. Mrówki w lesie. Mrówki, nie bez przyczyny, zaliczane są do grupy tzw. owadów społecznych. Tworzą niezwykle złożone kolonie składające się z grup wyspecjalizowanych w wykonywaniu ściśle przydzielonych im zadań i w zadziwiający sposób ze sobą skoordynowanych. W każdej rodzinie mrówek znajdują się trzy kasty – samce, samice i robotnice, pełniące odmienne, ściśle określone role. Jedynym zadaniem samców i samic jest rozmnażanie się, robotnice natomiast wykonują wszelkie inne prace, budują mrowisko, zdobywają pokarm, bronią kolonii przed drapieżnikami, opiekują się samicą, królową, składanymi przez nią jajami oraz rozwijającymi się z nich larwami. Podczas wędrówki po ścieżce dydaktycznej warto zatrzymać się na chwilę przy jednym z napotkanych mrowisk. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak skomplikowana jest to konstrukcja. Zwykle mrowisko składa się z części nadziemnej, kopca chroniącego przed opadami deszczu i śniegu, zmianami temperatury, oraz podziemnej, na którą składa się plątanina komór i korytarzy. To tam ukryta jest samica, królowa, jaja i larwy, dla których dzięki nieustannej pracy tysięcy robotnic, utrzymywane są stałe, optymalne warunki mikroklimatyczne. Mrówki potrafią regulować, w zależności od potrzeb, klimat wewnątrz kopca. Poprzez otwieranie lub zamykanie poszczególnych otworów w mrowisku regulują dostęp powietrza, a także temperaturę. Aby zapewnić potomstwu właściwe warunki termiczne, robotnice przenoszą poczwarki w różne partie mrowiska. Wielkość kolonii tworzonej przez mrówki waha się od kilkunastu do ponad miliona osobników. Ich niewielkie rozmiary są odwrotnością do ich roli w przyrodzie. W wielu ekosystemach stanowią jedną z najliczniejszych grup zwierząt. Jako drapieżniki regulują liczebność innych owadów, w tym często tych uważanych przez człowieka za szkodniki takich jak borecznik sosnowy, szeliniak sosnowy, czy gatunki z rodziny kornikowatych. Tym samym stanowią skuteczną naturalną broń w walce z masowymi pojawami owadów w lasach. Mrówki nie są jednak typowymi drapieżnikami, ich dieta jest znacznie szersza. Pokarmem mrówek jest praktycznie wszelka materia organiczna, dostępna w danym środowisku, zarówno resztki zwierzęce jak i roślinne, a także inne produkty jak spać czy nektar. Rozdrabniając martwą materię organiczną, mrówki stanowią ważne ogniwo w procesach obiegu materii i przepływu energii w ekosystemach. Istotną rolą mrówek jest udział w rozsiewaniu wielu gatunków roślin, zarówno zielnych jak i drzew. Nasiona częściowo wykorzystują jako pokarm, częściowo do budowy lub umacniania gniazd. Podczas transportu wiele z nasion jest gubionych lub porzucanych po zjedzeniu smaczniejszych fragmentów. W ten sposób mrówki mają swój udział w kształtowaniu składu gatunkowego zasiedlanych przez siebie środowisk. Kolejnym ważnym zadaniem mrówek w ekosystemach jest ich udział w procesach glebotwórczych. Poprzez budowę podziemnych korytarzy poprawiają warunki tlenowe i wilgotnościowe gleby, ułatwiają też przenikanie warstwy próchnicznej w niższe poziomy. Regulują zatem właściwości fizyko-chemiczne gleb. Dzięki liczebności, mrówki są też ważnym składnikiem pokarmu innych zwierząt, zarówno kręgowych jak i bezkręgowych. Często zdarza się, że borsuki rozkopują mrowiska w poszukiwaniu pokarmu. Mrówczą dietą, szczególnie zimą, nie gardzą też dzięcioły, zielone i czarne. Wśród owadów najbardziej znanym drapieżcą polującym na mrówki jest mrówkolew, a właściwie jego larwa budującą lejki, pułapki w piaszczystych drogach parku. Jak do tej pory, na obszarze Parku Narodowego Bory Tucholskie stwierdzono występowanie 17 gatunków mrówek. Występuje tu m.in. objęta ochroną ścisłą mrówka łąkowa oraz podlegające ochronie częściowej mrówka ćmawa i mrówka rudnica. Dzięki prowadzonej od 1997 roku inwentaryzacji mrowisk wiadomo, że ich liczba na terenie parku kształtuje się na poziomie od 300 do 400 sztuk. Największe skupisko mrowisk znajduje się na trasie ścieżki dydaktycznej Łąki Józefowskie, co pozwala turystom na zapoznanie się z niezmiernie ciekawym światem mrówek. Ciekawostka. Bardzo interesujące jest zachowanie dzików, które co jakiś czas stosują zabieg mrówkowania. Polega to na tarzaniu się w mrowisku lub w miejscach, gdzie mrówki przechodzą. Wytwarzany wówczas kwas mrówkowy, najprawdopodobniej, zabija lub wypłasza pasożyty ze skóry dzika. Podobnie postępują niektóre ptaki. Kierując się dalej na wschód, po około 500 metrach docieramy do przystanku numer 3. Przystanek trzeci. Rośliny dna lasu. Od maja w borach sosnowych zaczynają kwitnąć borówki. Zarówno borówka czernica, jak i brusznica należą do krzewinek. Pierwsza z nich jest nieco wyższa, około 40 cm wysokości, gdy brusznica ma około 30 cm, posiada liście miękkie o brzegach ostro piłkowanych, opadających na zimę często wraz z końcami gałązek. W kącikach liści ukrywają się drobne, baniaste, czerwono-zielone kwiatki. Natomiast borówka brusznica ma również drobne kwiaty, ale różowe, zebrane w małe gronka, dające piękny kontrast z zimotrwałymi i skórzastymi liśćmi. W tym samym czasie pojawia się również bardzo mały, delikatny siódmaczek leśny. Liście górne ułożone są w okółku, nad liśćmi wznoszą się siedmiopłatkowe, białe kwiaty. To roślina charakterystyczna dla lasów północnej Europy, choć spotykana również w jej środkowej części. Wzdłuż piaszczystych dróg leśnych i na skrajach lasu spotkamy cytrynowe koszyczki wznoszące się nad srebrzystymi, kosmatymi liśćmi jastrzębca kosmaczka. Wędrując po parku, nie sposób nie zauważyć paproci. Szczególnie okazale prezentuje się orlica pospolita, która każdego roku wypuszcza z pełzającego kłącza jeden liść dwu- lub trzykrotnie pierzasty osiągający wysokość 1,5 metra, z mocnymi trójkątnymi blaszkami liściowymi. Najczęściej występuje w lasach sosnowych, ubogich w składniki mineralne. Często pojawia się także na skrajach lasu lub na polanach śródleśnych. Niestety paprocie to ulubione miejsca przebywania kleszczy. Ukryte na liściu, czekają na swojego żywiciela. W borze sosnowym łatwo zauważyć jasno-niebieskiego modrzaczka sinego. Mech ten tworzy charakterystyczne poduszeczki, które w okresie suszy stają się prawie białe. Występuje na glebach ubogich, kwaśnych, z butwiną surową. Jest on dwupienny i rzadko zarodnikuje. Obecnie znajduje się pod ochroną. Kolejne pospolite mchy to rokiet pospolity, który rośnie zebrany w luźne, zielone, żółto-zielone, w stanie suchym błyszczące darnie, gajnik lśniący tworzący charakterystyczne, połyskujące darnie z wyraźną piętrową, warstwową, budową, która powstaje w wyniku pierzastego, podwójnego lub potrójnego, rozdzielania się łodyg oraz widłoząb miotlasty, który swą nazwę zawdzięcza widlastym zakończeniom liści. Puszka z zarodnikami jest zakrzywiona i brunatna, przykryta wieczkiem z charakterystycznym, długim dzióbkiem. Powszechne są też trawy, takie jak kostrzewa owcza, niezbyt wysoka, rosnąca w kolistych, szarozielonych kępach i śmiałek pogięty, bylina kępkowata, czasami tworząca krótkie rozłogi. Przemieszczamy się około 300 metrów, w tym samym kierunku i docieramy do punktu numer 4. Przystanek Czawarty. Bór świeży. Suboceaniczny bór świeży Leucobryopinetum występuje w Parku Narodowym Bory Tucholskie w kilku wariantach, na które mają wpływ przede wszystkim wilgotność i, w niewielkim stopniu, żyzność gleby. Drzewostan tworzy tu sosna zwyczajna z niewielkim udziałem brzozy brodawkowatej. Warstwę podszytu stanowią, rozmieszczone pojedynczo lub w niewielkich grupach, takie gatunki jak jarząb pospolity, jałowiec pospolity, dąb bezszypułkowy, a na terenach bardziej uwilgotnionych, kruszyna pospolita. Runoleśne zespołu Leucobryopinetum wariant typowy tworzą borówka czarna i brusznica, mchy, bielistka siwa, rokiet pospolity, gajnik lśniący oraz widłoząb miotlasty, towarzyszą im wąskoliściowe trawy, kostrzewa owcza i śmiałek pogięty. Poszczególne warianty tego zespołu różnią się właśnie składem runa. W wariancie suchym w dnie lasu będą dominować porosty, natomiast w innych wariantach licznie wystąpi paproć, orlica pospolita lub konwalika dwulistne czy, tak jak to ma miejsce w wariancie bardziej uwilgotnionym, trzęślica modra. Podłoże stanowią gleby typu bielicoziemne, tworzące się na podłożu piaszczystym pochodzącym z okresu czwartorzędu. Próchnica na tym siedlisku rozkłada się bardzo słabo i nazywana jest butwiną. Siedliska leśne to doskonałe miejsce bytowania wielu bardzo pospolitych ssaków, jak chociażby jelenie, dziki, sarny, zające czy lisy, które korzystają także z bogatej oferty pokarmowej śródleśnych łąk. W Parku Narodowym Bory Tucholskie dogodne warunki życia znajduje także wilk. Pokonujemy około 200 metrów i zmieniamy kierunek na południowy. Po lewej stronie zza drzew wyłania się jezioro Ostrowite. Po 100 metrach mijamy zabudowania osady Józefowo i jeszcze 300 metrów wzdłuż łąk, by dotrzeć do punktu numer 5 i sześcienny. Przystanek 5. Jezioro Ostrowite. Jezioro Ostrowite jest największym i najgłębszym zbiornikiem wodnym położonym na terenie parku. Jego powierzchnia wynosi 280,7 hektara, a maksymalna głębokość sięga 43 metry. Składa się z dwóch basenów rozdzielonych półwyspami i podwodnym wypłyceniem. Nie posiada ono dopływów zewnętrznych. Zasilane jest przez wody opadowe i podziemne, których nadmiar uchodzi strugą siedmiu jezior znajdującą się w północnej części jeziora. Otoczenie jeziora w 95% stanowi lasy z dominującym borem świeżym. Jedynie na południowo-zachodnim brzegu występują zespoły łąkowe na glebach torfowych i powapiennych. Pod względem klasyfikacji limnologicznej zbiornik ten zaliczany jest do alfa, mezotroficznego. Jako jedno z nielicznych jezior Niżu Polskiego posiada wodę w pierwszej klasie czystości. Roślinność wynurzona zajmuje około 20% powierzchni dna i rozwija się w postaci wąskiego, nieregularnego pasa wokół jego linii brzegowej. Wśród roślin, występujących w tym pasie, dominuje trzcina pospolita, sitowie jeziorne i skrzyb bagienny. Dno płytkich zatok zasiedla także grążel żółty. Pośród roślinności zanurzonej dominująca jest grupa ramienic. Są one charakterystycznym elementem wód przeźroczystych. Zaobserwowano tu cztery gatunki z rodzaju Nitella, jeden z rodzaju Nitellopsis oraz cztery z rodzaju Hara. Udział innych taksonów jest nieznaczny i reprezentowany głównie przez wywłóczniki, moczarkę kanadyjską, włosienicznika oraz nieliczne okazy rdestnic. Pod względem typologii rybackiej jest to jezioro typu sielawowego. Ichtiofauna reprezentowana jest głównie przez sielawę, sieje, leszcza, lina, płoć, wzdręgę, a z gatunków drapieżnych przez szczupaka, okonia i węgorza. Obfitość pożywienia i występowanie pasa roślinności przybrzeżnej stwarza korzystne warunki do występowania wielu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Wśród odżywiających się rybami spotkamy tu kormorany czarne, perkozy dwuczube, tracze nurogęsi, rybitwy oraz czaple siwe i ukrywające się w trzcinach bąki. Ponadto spotkamy łabędzie nieme, kilka gatunków kaczek, łyski, kokoszki wodne, a w czasie wiosennych i jesiennych przelotów na odpoczynek siadają gęsi, gęgawa, białoczelna i zbożowa. Pas szuwarów zatrzymuje także kilka gatunków drobnych ptaków wróblowatych, charakterystycznych dla takich środowisk, jak trzcinnik, trzcinniczek i łozówka. Jest to również miejsce wiosennych i jesiennych zgrupowań żurawi, których liczba dochodzi tu nawet do kilku tysięcy. Nad brzegami tego pięknego jeziora bytują dwa gatunki ssaków ziemnowodnych, a mianowicie, bóbr i wydra. Przystanek szósty. Łąki. W Parku Narodowym Bory Tucholskie możemy również spotkać ekosystemy półnaturalne i synantropijne, które zostały utworzone w wyniku gospodarczej działalności człowieka. Są to łąki i pastwiska. Ich trwałość jest uzależniona od systematycznego stosowania określonych form użytkowania, na przykład koszenia łąk i wywozu siana. Są to zabiegi utrzymujące różnorodność biologiczną tego siedliska. Koszenie powstrzymuje sukcesję drzew i krzewów i nie dopuszcza do naturalnego przejścia łąki w siedlisko leśne, a zbiór siana zapobiega nadmiernemu użyźnianiu podłoża. Za zachowaniem ich synantropijnego charakteru nie tylko przemawiają względy kulturowe, ale przede wszystkim ogromna różnorodność gatunkowa, zarówno flory, jak i fauny. Powinniśmy uświadomić sobie, że na takich obszarach jak łąki, pastwiska czy murawy gromadzi się ponad połowa organizmów występujących w naszym kraju. Biocenozy półnaturalne można umownie podzielić na turzycowiska, łąki ziołoroślowe, łąki wilgotne, łąki świeże, młaki i łąki wełniankowe oraz łąki suche i wrzosowiska. Na rozciągającym się przed nami prawie 40-hektarowym obszarze spotkamy mozaikę łąk świeżych oraz wilgotnych łąk trzęślicowych. Obserwujemy tu wyraźną sezonowość krajobrazu. Wczesną wiosną łąki są zalewane i przez kilka tygodni stagnuje na nich woda, pochodząca z topniejącego śniegu. Gdy woda zaczyna opadać, rośliny budzą się do życia. Nad powierzchnię wody wyrastają pierwsze trawy i tużyce, a z roślin barwnie kwitnących, jako pierwsza, pojawia się knieć błotna, pospolicie zwana kaczeńcem. Późna wiosna i wczesne lato, tuż przed sianokosami, to czas, kiedy łąka jest najbardziej kolorowa. Wydawałoby się, że trawy są jednolicie zielone. Nic bardziej mylnego. Mozaika łanowo występujących traw nadaje łące swoistą kolorystykę, zależną od pory roku. Kwitnąca kłosówka wełnista zabarwia łąkę na jasny fiolet, rajgras wyniosły na jasno-żółto, trzęślica modra nadaje odcień ciemno-niebieski, a drżączka średnia ciemno-różowy. Łąki to siedliska, o których fizjonomii decyduje duży udział traw. Niemniej jednak, znaczący udział mają tu również barwnie kwitnące rośliny dwuliścienne. Wczesnym latem na łące spotkać można masowo występujące jaskie rostry, o intensywnie żółtych kwiatach, różowo kwitnące rdest wężowniki firuletkę poszarpaną, purpurową kukułkę krwistą, stolczyka objętego ochroną gatunkową, oraz wiele innych, tworzących barwny kobierzec. Rzadkim i ciekawym gatunkiem występującym masowo na łąkach józefowskich jest nasięść żałpospolity. Jest to niepozorna roślina, należąca do paprotników, którą trudno jest wypatrzeć w gąszczu traw. Gatunek ten posiada jedynie dwa liście. Jeden, wykształcony w postaci wydłużonego kłosa, to liść zarodnionośny produkujący zarodniki i służący do rozmnażania. Drugi, jajowaty, gładki i bez widocznych żyłek, to liść płony, służący do przeprowadzania fotosyntezy. Nasięć żałobięty jest ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej, czyli regularnego koszenia. W suchszych częściach łąk zbiorowiska zdominowane są przez wysokie gatunki traw m.in. rajgras wyniosły, który jest typowy dla łąk świeżych. Wśród zieleni traw, intensywnymi barwami odznaczają się m.in. niebieski dzwonek rozpierzchły, żółte jaskry, różowa kończyna łąkowa, czy biało kwitnący złocień właściwy. Łąki józefowskie użytkowane są ekstensywnie. Oznacza to, że koszone są tylko jeden raz do roku i w późnych terminach, umożliwiających wysyp nasion i naturalne odnowienie siedliska. Takie wilgotne łąki są rajem dla ptaków, które wiosną znajdują tu pożywienie i miejsce do rozrodu. Spotkamy tu zatem czajki, świergotki, drozdy, paszkoty, kosy, szpaki, nie sposób wymienić wszystkich. Tu szukają swych partnerek dostojne żurawie. W okresie lata na łąki zalatują bociany w poszukiwaniu pożywienia. A błękit nieba przecina, niejednokrotnie, sylwetka drapieżnika, może to być myszołów, błotniak stawowy, bielik. W zagłębieniach terenu, gdzie woda utrzymuje się przez prawie cały rok. Miejsce do bytowania znajdują płazy. Spotkamy tu traszki, a koncertów żab można słuchać od wczesnej wiosny przez całe lato. Tu także pożywienia i odpoczynku szukają sarny, jelenie, lisy, dziki. Zwierzęta korzystają z dobrodziejstw tego wielkiego kompleksu łąk w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Pokonujemy około 530 metrów, by po lewej stronie dojrzeć oznakowanie siódmego przystanku. Przystanek siódmy. Martwe drzewa. Pozostające w lesie obumierające i martwe drzewa to ogromny potencjał różnorodności biologicznej. Jedno martwe drzewo to jeden odrębny świat. I choć mówimy martwe, to w rzeczywistości tętni ono życiem. Różne są przyczyny powstawania martwego drewna w lesie. Naturalna śmierć starych drzew, czynniki chorobotwórcze takie jak zakażenia grzybowe czy bakteryjne, działalność owadów, silne wiatry czy opady śniegu. W pierwszej kolejności na martwym drzewie pojawiają się owady, odżywiające się korą, łykiem, czy drewnem. W wydrążone przez nie chodniki wnikają strzępki saprofitycznych i pasożytniczych grzybów rozkładających celulozę. W ten sposób przygotowane zostaje podłoże dla innych organizmów, a w szczególności mszaków i porostów, jak również dla niezliczonej rzeszy bezkręgowców. Dziuple stojących, obumierających drzew, wykorzystywane są przez wiele gatunków kręgowców. Wśród ptaków występujących w parku, dziuple wykute przez dzięcioły chętnie zasiedlają m.in. sikory, kowaliki, muchołówki, sowy, a także tracze i gongoły. Grupą ssaków szczególnie związaną z występowaniem martwego drewna są nietoperze. Korzystają one z wszelkiego rodzaju naturalnych kryjówek, dziupli, szczelin, pęknięć kory, zakładając w nich kolonie rozrodcze, traktując jak kryjówki godowe lub po prostu miejsce dziennego odpoczynku. Także wiele innych ssaków, takich jak wiewiórki, część gryzoni oraz kuny, chętnie szukają schronienia w suchych, martwych konarach. Na przewróconych martwych drzewach obserwujemy powolny proces rozpadu. Drzewa takie stopniowo stają się podłożem dla paproci. Szczególnie upodobała sobie takie miejsca paprotka zwyczajna, szczawika zajęczego, bodziszka cuchnącego, konwaliki dwulistnej, pokrzywy zwyczajnej i wielu innych. Po latach próchniejące drewno porosną nowe młode drzewa i krzewy. Martwe drewno w lesie jest konieczne. Rośliny i grzyby mają zapewnione różnorodne siedliska, dostęp do składników mineralnych i wilgoci. Zwierzęta, kryjówki i miejsca rozrodu, a także atrakcyjne miejsca żerowiskowe. Wiele gatunków organizmów jest wyspecjalizowanych wyłącznie do życia w martwym drewnie i nie może występować w innym środowisku. Obecność martwego drewna jest więc warunkiem koniecznym w utrzymaniu różnorodności biologicznej. Ciekawostka. Pod korą i w drewnie rozkładających się pniaków sosnowych żyje przedstawiciel bardzo starej filogenetycznie gromady wijów Proteroiulus fuscus, krocionóg borów sosnowych. Uczestniczy on bardzo aktywnie w rozkładzie materii. Im więcej nagromadzonej kory, próchnicy i korzeni, tym silniej się rozmnaża. Jest to sprzymierzeniec sosny. Posiada zdolności do partenogenezy, to jest dziewoództwa, czyli rozwoju z niezapłodnionego jaja. Stwarza to korzystne warunki odbudowy populacji nawet przy występowaniu jednej tylko samicy. To już ostatni przystanek na ścieżce Łąki Józefowskie. Pozostaje jeszcze prawie 1,5-kilometrowy spacer do parkingu, około 770 metrów do bramy wejściowej do parku i następnie drogą graniczną około 750 metrów do parkingu, przy którym zaczynaliśmy spacer. Wykorzystajmy te kilkanaście minut dla naszego zdrowia. Napełnijmy płuca świeżym i czystym powietrzem, które oferuje nam las.